Lekcja czwarta. 28 lipca. Pierwsi przywódcy Kościoła. Tekst pamięciowy. A Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał. Także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę. Dzieje apostolskie 6:7. Wielu nawróconych w dniu Pięćdziesiątnicy było schellenizowanymi Żydami, to znaczy Żydami wychowanymi w greckiej kulturze, ale obecnie mieszkającymi w Jerozolimie. Choć byli Żydami, różnili się od miejscowych Żydów, Hebrajczyków wspomnianych w Dzieje Apostolskie 6:1, Biblia Tysiąclecia, pod wieloma względami, w tym najbardziej nieznajomością języka aramejskiego, którym posługiwano się wówczas w Judei. Było jeszcze kilka innych istotnych różnic między nimi, zarówno kulturowych, jak i religijnych. Urodzeni w obcych krajach nie mieli więzi z judzką tradycją, a przynajmniej więzi te nie były tak silne jak w przypadku Żydów w Judei. Nie byli też przypuszczalnie tak bardzo przywiązani do świątynnych ceremonii i tych elementów prawa mojżeszowego, które obowiązywały wyłącznie na terenie Izraela. Ponieważ większość życia spędzili w środowisku grecko-rzymskim w bliskich kontaktach z poganami, z natury łatwiej było im zrozumieć dostępny dla każdego, powszechny, charakter wiary chrześcijańskiej. To właśnie wielu hellenistów zostało użytych przez Boga w celu wypełnienia zlecenia polegającego na składaniu ewangelicznego świadectwa w całym świecie. Niedziela. 22 lipca. Wybór 7 diakonów. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 6:1. Jaki był powód narzekania hellenistów? A w owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie hellenistów przeciwko Żydom, zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu. Przyczyną narzekań było rzekome zaniedbywanie greckich wdów w codziennym udzielaniu pomocy. Wszelkie przejawy braku równego traktowania byłyby przeciwne duchowi Ewangelii, a jednak szatanowi udało się wzbudzić podejrzenia. Należało podjąć zdecydowane działania, by usunąć każdy pretekst do niezadowolenia, aby wróg nie triumfował w swoich staraniach wprowadzenia rozłamu wśród wierzących. Apostołowie zaproponowali rozwiązanie polegające na tym, by helleniści wybrali spośród siebie 7 mężczyzn mających służyć, greckie diakonein, stołom, aby apostołowie mogli poświęcić się modlitwie i służbie, greckie diakonia, słowa. Ponieważ słowa diakonein i diakonia należą do tej samej grupy słów, różnica istnieje jedynie między stołami w Dzieje Apostolskie 6:2 i słowem w Dzieje Apostolskie 6:4. Ten fakt wraz z przymiotnikiem codzienny wydaje się wskazywać dwa najważniejsze elementy codziennego życia Kościoła, nauczanie, słowa, i wspólnotę, stołów, przy czym na ten drugi element składały się wspólne posiłki, obchodzenie wieczerzy pańskiej i modlitwy. To znaczy, że jako zaufani i upoważnieni do tego powiernicy nauki Jezusa apostołowie mieli się zająć głównie doktrynalnym nauczaniem wierzących i modlitwą, podczas gdy diakoni mieli odpowiadać za działania związane ze wspólnotą w zborach domowych. Jednak ich służba nie ograniczała się jedynie do obowiązków diakońskich takich, jak rozumiemy je obecnie. Diakoni byli w gruncie rzeczy pierwszymi przywódcami lokalnych wspólnot w Kościele. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 6:2-6. W jaki sposób wybrano 7 diakonów i ordynowano ich do służby? Wtedy 12, zwoławszy wszystkich uczniów, rzekło: nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie 7 mężów, cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą, my zaś pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. I podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu, i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, i Filipa, i Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Parmena, i Mikołaja, prozelitę z Antiochii, tych stawili przed apostołami, którzy pomodlili się i włożyli na nich ręce. Kandydaci musieli się wyróżniać wyjątkowymi moralnymi, duchowymi i praktycznymi kwalifikacjami, musieli mieć nieposzlakowaną reputację oraz być pełni Ducha Świętego i mądrości. Za aprobatą społeczności wybrano 7 diakonów i ordynowano ich przez modlitwę i włożenie rąk. Ten obrzęd wydaje się oznaczać publiczne uznanie i przekazanie upoważnienia do służby diakońskiej. Łatwo jest zasiać niezgodę w szeregach członków Kościoła. Co możemy czynić w mocy danej nam przez Boga, by zachowywać pokój między sobą i skupiać uwagę na naszej misji? Poniedziałek, 23 lipca. Służba Szczepana. Po wyborze diakoni zaangażowali się nie tylko w służbę w Kościele, ale także w skuteczne wydawanie świadectwa. Dzięki temu Ewangelia szerzyła się jeszcze szybciej, a liczba wierzących stale się powiększała. Ten rozwój wzmagał oczywiście opozycję wobec Kościoła. Łukasz zwraca uwagę na Szczepana, jednego z 7 diakonów, człowieka niezwykłej wiary i wyjątkowego uduchowienia. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 6:8-15. Czego te wersety uczą nas o Szczepanie, i jego wierze, i jego charakterze? Co takiego on głosił, co doprowadzało do gniewu jego przeciwników? A Szczepan, pełen łaski i mocy, czynił cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi, zwanej libertyńską, oraz z synagog Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków, a również z Cylicji i Azji, wystąpili, rozprawiając ze Szczepanem. Lecz nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Wtedy podstawili mężów, którzy utrzymywali, słyszeliśmy, jak mówił bluźniercze słowa przeciwko Mojżeszowi i Bogu, tak podburzyli lud oraz starszych i uczonych w piśmie, a powstawszy, porwali go i przywiedli przed Radę Najwyższą. Podstawili też fałszywych świadków, którzy mówili, ten człowiek nie przestaje mówić bluźnierstw przeciwko temu miejscu świętemu i zakonowi. Słyszeliśmy go bowiem, jak mówił, że ów Jezus Nazareński zburzy to miejsce i zmieni zwyczaje, jakie nam Mojżesz przekazał. A gdy wszyscy, którzy zasiadali w Radzie Najwyższej, utkwili w nim wzrok, ujrzeli jego oblicze niby oblicze anielskie. Jako hellenistyczny Żyd Szczepan głosił Ewangelię w greckojęzycznych synagogach w Jerozolimie. Istniało kilka takich synagog w mieście. W Dzieje Apostolskie 6:9 przypuszczalnie nawiązano do 2 z nich. Przy czym w jednej zbierali się imigranci z południa, Żydzi z Cyreny i Aleksandrii, a w drugiej z północy, Żydzi z Cylicji i Azji. Jezus był niewątpliwie głównym tematem dyskusji, ale oskarżenia skierowane przeciwko Szczepanowi wskazują, że jego zrozumienie Ewangelii i konsekwencji, jakie pociąga ona za sobą, przypuszczalnie przewyższało zrozumienie większości wierzących pochodzących z Judei. Szczepan był oskarżany o to, że bluźni przeciwko Mojżeszowi i Bogu, to znaczy przeciwko prawu i świątyni. Nawet jeśli nie rozumiano go w jakichś sprawach albo celowo wypaczano sens jego słów i składano fałszywe świadectwa przeciwko niemu, oskarżenia te nie były całkowicie wymyślone, jak to było w przypadku samego Jezusa. Wygłoszone przed Sanhedrynem oskarżenie przez Szczepana judzkich Żydów o to, że uczynili ze świątyni obiekt bałwochwalczego kultu, świadczy o tym, że dobrze rozumiał on głębie znaczenia śmierci Jezusa i jej skutków w kwestii funkcji świątyni i jej ceremoniału. Mówiąc innymi słowy, podczas gdy wielu żydowskich chrześcijan pochodzących z Judei nadal było przywiązanych do świątyni i innych ceremonialnych praktyk, tak iż trudno im było sobie wyobrazić, że mieliby je porzucić. Szczepan i przypuszczalnie także inni współwierzący wywodzący się ze środowiska zhellenizowanych Żydów szybciej zrozumieli, że śmierć Jezusa oznacza koniec całego świątynnego porządku. Dlaczego musimy zachować ostrożność i nie zamykać się w naszych ustalonych poglądach tak, iż nie przyjmujemy głębszego zrozumienia prawdy, gdy jest nam ona głoszona? Wtorek, 24 lipca. Przed Sanhedrynem. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 7:1-53. Co Szczepan powiedział swoim oskarżycielom? A arcykapłan rzekł, czy tak się mają te rzeczy? On zaś odrzekł, mężowie bracia i ojcowie, słuchajcie. Bóg chwały ukazał się ojcu naszemu Abrahamowi, gdy był w Mezopotamii, zanim zamieszkał w Haranie i rzekł do niego, opuść ziemię swoją i rodzinę swoją, i idź do ziemi, którą ci wskażę. Wtedy wyszedł z ziemi chaldejskiej i zamieszkał w Haranie. A stamtąd, gdy umarł jego ojciec, przesiedlił go do tej ziemi, w której wy teraz mieszkacie, i nie dał mu w niej w posiadanie ani pięci ziemi, lecz obiecał, że dają jemu w posiadanie i jego potomstwu, chociaż jeszcze nie miał dziecięcia. A Bóg mówił tak, że potomkowie jego będą przychodniami na obczyźnie, i że ujarzmią ich i uciskać będą przez 400 lat, a ten naród, któremu jako niewolnicy służyć będą, ja sądzić będę, powiedział Bóg, a potem wyjdą i mnie służyć będą na tym miejscu. Potem zawarł z nim przymierze obrzeski. Tak to zrodził Izaaka i obrzezał go dnia ósmego, Izaak zaś Jakuba, a Jakub 12 patriarchów. A patriarchowie, zazdroszcząc Józefowi, sprzedali go do Egiptu, ale Bóg był z nim. I wyrwał go ze wszystkich jego ucisków, i dał mu łaskę i mądrość przed Faraonem, królem Egiptu, który ustanowił go zarządcą Egiptu i całego domu swego. I nastał głód w całym Egipcie i w Kanaanie, i niedola wielka, i ojcowie nasi nie mieli żywności. A gdy usłyszał Jakub, że w Egipcie jest zboże, posłał tam po raz pierwszy ojców naszych. Za drugim razem Józef dał się poznać braciom swoim, a Faraon poznał ród Józefa. Józef zaś wyprawił posłów i sprowadził ojca swego Jakuba, całą rodzinę liczącą 75 dusz. I przeniósł się Jakub do Egiptu, i umarł on i ojcowie nasi, i przeniesiono ich do Sychem, i złożono w grobowcu, który za pieniądze kupił Abraham od synów Chemora w Sychem. A gdy się zbliżał czas obietnicy, którą Bóg dał Abrahamowi, rozrósł się i rozmnożył lud w Egipcie, aż nastał w Egipcie inny król, który nie znał Józefa. Ten zawziął się podstępnie na nasz ród, uciskał ojców naszych, zmuszając ich, żeby wyrzucali swoje niemowlęta, by nie zostawały przy życiu. W tym czasie narodził się Mojżesz, który był miły Bogu, przez 3 miesiące chowano go w domu ojca, a gdy go wyrzucono, wzięła go córka Faraona i wychowała go sobie za syna. Wdrożono też Mojżesza we wszelką mądrość Egipcjan, a był dzielny tak w słowach, jak i w czynach. A kiedy skończył 40 lat, stało się potrzebą jego serca odwiedzić braci swoich, synów Izraela. I ujrzawszy jednego, którego krzywdzono, ujął się za nim, pomścił krzywdzonego i zabił Egipcjanina. Sądził zaś, że bracia zrozumieją, iż Bóg przez jego ręce daje im wybawienie, ale oni nie zrozumieli. Następnego dnia zjawił się wśród nich, gdy się bili, i usiłował skłonić ich do zgody, mówiąc: mężowie, braćmi jesteście, czemu krzywdzicie się wzajemnie? Lecz ten, który krzywdził bliźniego, odepchnął go i rzekł: któż cię ustanowił przełożonym i sędzią nad nami? Czy chcesz mnie zabić, tak jak wczoraj zabiłeś Egipcjanina? I uciekł Mojżesz z powodu tego słowa, i stał się przychodniem w ziemi madiańskiej, gdzie zrodził 2 synów. A kiedy minęło 40 lat, ukazał mu się na pustyni góry Synaj anioł w płomieniu gorącego krzaka. A Mojżesz, ujrzawszy to, dziwił się temu zjawisku. Gdy zaś podchodził, aby się dokładnie przypatrzyć, rozległ się głos pański: jam jest Bóg ojców twoich, Bóg Abrahama i Izaaka, i Jakuba. A zatrwożony Mojżesz nie śmiał się przypatrywać. Pan zaś rzekł do niego: zuj obuwie z nóg swoich, bo miejsce, na którym stoisz, to ziemia święta. Napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i usłyszałem wzdychanie jego, i zstąpiłem, żeby ich wybawić. Przeto teraz idź. Posyłam cię do Egiptu. Tego Mojżesza, którego się zaparli, mówiąc: kto cię ustanowił przełożonym i sędzią? Do tego posłał Bóg jako wodza i wybawiciela za pośrednictwem anioła, który mu się ukazał w krzaku. On to wywiódł ich, czyniąc cuda i znaki w Egipcie i na Morzu Czerwonym i na pustyni przez 40 lat. To jest ten Mojżesz, który powiedział synom Izraela: proroka jak ja wzbudzi wam Pan spośród braci waszych. On ci to w czasie zgromadzenia na pustyni pośredniczył między aniołem, który do niego mówił na górze Synaj, a ojcami naszymi. On też otrzymał słowa żywota, aby je nam przekazać. Lecz ojcowie nasi nie chcieli mu być posłuszni, odepchnęli go i sercami swymi zwrócili się ku Egiptowi, mówiąc do Arona: uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami, Nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, który nas wywiódł z ziemi egipskiej. I zrobili w owych dniach cielca, i złożyli bałwanowi ofiarę, i radowali się dziełami rąk swoich. Wtedy odwrócił się Bóg i oddał ich w służbę zastępów niebieskich, jak napisano w księdze proroków. Czy mnie składaliście ofiary i dary przez 40 lat na pustyni, domu Izraela? Tak, nosiliście namiot Molocha i gwiazdę bożka Romfana, bałwany, które uczyniliście, aby im bić pokłony, przeto przesiedlę was poza Babilon. Ojcowie nasi mieli na pustyni namiot przymierza, jak nakazał ten, który powiedział Mojżeszowi, aby go wykonał według wzoru, jaki widział. Ojcowie nasi przejęli go i wraz z Jozuem wnieśli do posiadłości pogan, których Bóg wygnał sprzed oblicza ojców naszych aż do dni Dawida, który znalazł łaskę u Boga i prosił, aby mu było dane przygotować mieszkanie dla Boga Jakubowego. Lecz dopiero Salomon zbudował mu dom. Ale Najwyższy nie mieszka w budowlach rękami uczynionych, jak mówi prorok, niebo jest tronem moim, a ziemia pod nóżkiem stóp moich, jaki dom zbudujecie mi, mówi Pan, albo jakie jest miejsce odpocznienia mego? Czy nie ręka moja uczyniła to wszystko? Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy. Któregoż z proroków nie prześladowali ojcowie wasi? Pozabijali też tych, którzy przepowiedzieli przyjście sprawiedliwego, którego wy teraz staliście się zdrajcami i mordercami wy, którzy otrzymaliście zakon, jak wam go dali aniołowie, a nie przestrzegaliście go. Oskarżenia wniesione przeciwko Szczepanowi doprowadziły do jego aresztowania i przesłuchania przed Sanhedrynem. Zgodnie z żydowską tradycją prawo i świątynne rytuały były dwoma filarami, na których opierał się świat. Trzecim filarem były dobre uczynki. Jakakolwiek wzmianka o tym, że ceremonie nakazane w prawie mojżeszowym mogłyby ulec przedawnieniu, mogła zostać uznana za atak na największe świętości judaizmu. Stąd pojawiło się oskarżenie Szczepana o bluźnierstwo. Odpowiedź Szczepana na zarzuty jest najdłuższą mową zapisaną w Dziejach Apostolskich, co wskazuje na jej doniosłe znaczenie. Choć pozornie brzmi ona początkowo jak nużące wymienianie wydarzeń z dziejów Izraela, powinniśmy rozumieć tę mowę w powiązaniu ze starotestamentowym przymierzem i sposobem, w jaki prorocy użyli tego przymierza, gdy jako religijni reformatorzy wzywali Izraelitów do podporządkowania się jego wymaganiom. Czyniąc to, prorocy czasami używali hebrajskiego słowa rif, które chyba najlepiej można przetłumaczyć jako skargę do sądu w sprawie przymierza, aby przedstawić Boga jako podejmującego prawne działania przeciwko jego ludowi z powodu niedotrzymania przymierza przez Izraelitów. Na przykład w Księga Micheasza 6:1-2 słowo rif występuje 3 razy. Posługując się wzorcem przymierza synajskiego rozdział Księgi Wyjścia, Micheasz przypomina Izraelitom o wielkich Bożych dokonaniach dla nich, o warunkach, na jakich zostało zawarte przymierze, i o jego przekroczeniach, a także o przekleństwach za te przekroczenia. Przypuszczalnie taki jest tłomowy Szczepana. Wezwany do wyjaśnienia swojego postępowania, nie uczynił nic, by oddalić oskarżenia czy bronić swojej wiary. Zamiast tego wzniósł swój głos w sposób podobny, jak czynili to starożytni prorocy, gdy przedstawiali Bożą rif przeciwko Izraelitom. Jego długa lista Bożych działań w dziejach Izraela miała na celu zilustrowanie niewdzięczności i nieposłuszeństwa Izraelitów. W Dzieje Apostolskie 7:51-53 Szczepan nie jest już oskarżonym, ale prorockim pełnomocnikiem Boga przedstawiającym jego zarzuty przeciwko przywódcom narodu łamiącym przymierze. Jeśli ich przodkowie byli winni mordowania proroków, to oni tym bardziej. Zmiana zwrotu ojcowie nasi na zwrot ojcowie wasi jest istotna. Szczepan zerwał swoją solidarność ze swoim ludem i zdecydowanie opowiedział się po stronie Jezusa. Cena za to musiała być ogromna, ale jego słowa świadczą, że nie czuł on strachu ani żalu. Kiedy ostatnio musiałeś opowiedzieć się zdecydowanie i bezkompromisowo za Jezusem? Czy nie wahałeś się tego uczynić? Jeśli się zawahałeś, jak możesz to zmienić? Środa, 25 lipca. Jezus w niebiańskim sądzie. Ponieważ z definicji prorok, hebrajskie, nawi, to ktoś, kto przemawia w imieniu Boga, Szczepan stał się w tej chwili prorokiem i przedstawił Bożą Rif przeciwko Izraelowi. Jednak jego prorocka służba skończyła się niemal natychmiast po tym, jak się zaczęła. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 7:55-56. Jakie znaczenie miała wizja udzielona Szczepanowi? On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej i rzekł: oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. Gdy Szczepan wypowiedział te słowa, wśród słuchających go podniósł się tumult. Gdy powiązał Chrystusa z proroctwami i zaczął mówić o świątyni, kapłan, udając oburzenie, rozdarł swoją szatę. Dla Szczepana ten gest był znakiem, że jego głos wkrótce zostanie uciszony na zawsze. Zauważył, z jakim oporem spotkały się jego słowa, i wiedział, że to jest jego ostatnie świadectwo. Choć zaledwie rozwinął swoje kazanie, to jednak zmuszony został przedwcześnie je zakończyć. Gdy Szczepan stał przed żydowskimi przywódcami, oskarżając ich w imieniu Boga, Jezus przebywał w niebiańskim sądzie, znajdował się w niebiańskiej świątyni u boku Ojca, wskazując, że sąd na ziemi jest tylko wyrazem prawdziwego sądu odbywającego się w niebie. Bóg osądzi fałszywych nauczycieli i przywódców Izraela. To wyjaśnia, dlaczego w tym przypadku brakuje wezwania do skruchy występującego w poprzednich mowach. Teokracja w Izraelu dobiegła końca, co oznaczało, że zbawienie świata nie będzie już propagowane za pośrednictwem narodu żydowskiego, jak obiecano to Abrahamowi, ale przez wyznawców Jezusa wywodzących się zarówno z etnicznych Żydów, jak i pogan, którzy mieli wyruszyć z Jerozolimy i zanieść Ewangelię całemu światu. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 7:57-8:2. Jak Łukasz przedstawił śmierć Szczepana. Oni zaś podnieśli wielki krzyk, zatkali uszy swoje i razem rzucili się na niego, a wypchnąwszy go poza miasto, kamienowali. Świadkowie zaś złożyli szaty swoje u stóp młodzieńca, zwanego Saulem. I kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A padłszy na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie policz im grzechu tego. A gdy to powiedział, skonał. A Saul również zgadzał się z tym zabójstwem. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie i wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. Szczepana zaś pogrzebali bogobojni mężowie i opłakiwali go wielce. Karą za bluźnierstwo było ukamienowanie, choć nie ma pewności co do tego, czy Szczepan został formalnie skazany na śmierć, czy raczej padł ofiarą samosądu, którego dopuścił się tłum fanatyków. Jest on pierwszym wyznawcą Jezusa zamordowanym za swoją wiarę. Fakt, iż uczestnicy mordu złożyli swoje szaty u stóp Saula z Tarsu, sugeruje, że był on przywódcą przeciwników Szczepana. Gdy Szczepan modlił się za swoich oprawców, modlił się też za Saula. Jedynie człowiek wielkiego ducha i niezachwianej wiary mógł uczynić coś takiego, wydając przy tym niezwykłe świadectwo wiary i więzi z Chrystusem. Czwartek, 26 lipca. Rozprzestrzenianie się Ewangelii. Uśmiercenie Szczepana stało się iskrą, która wywołała szeroko zakrojone prześladowania wyznawców Jezusa w Jerozolimie, niewątpliwie inspirowane przez grupę przeciwników Szczepana. Przywódcą tej grupy był Saul, który wyrządził wiele krzywdy Kościołowi. Jednak paradoksalnie prześladowanie przyczyniło się do rozgłoszenia dobrej nowiny. Rozproszeni po Judei i Samarii wierzący szli przed siebie, głosząc Ewangelię. Nakaz ogłoszenia dobrej nowiny na tych terenach został w ten sposób wypełniony. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 8:4-25. Jakie lekcje są zawarte w tym sprawozdaniu? Wszakże ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. A Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Ludzie zaś przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił. Albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli, wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych. I było wiele radości w owym mieście. A był w mieście od jakiegoś czasu pewien mąż, imieniem Szymon, który zajmował się czarnoksięstwem i wprawiał lud Samarii w zachwyt, podając się za kogoś wielkiego. A wszyscy, mali i wielcy, liczyli się z nim, mówiąc, ten człowiek to moc Bożą, która się nazywa wielka. Liczyli się zaś z nim dlatego, że od dłuższego czasu wprawiał ich w zachwyt magicznymi sztukami. Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić, zarówno mężczyźni, jak i niewiasty. Nawet i sam Szymon uwierzył, gdy zaś został ochrzczony, trzymał się Filipa, a widząc znaki i cuda wielkie, jakie się działy, był pełen zachwytu. A gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przybywszy tam, modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze zstąpił, bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. A gdy Szymon spostrzegł, że Duch bywa udzielany przez wkładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze i powiedział, dajcie im mnie tę moc, aby ten, na kogo ręce włożę, otrzymał Ducha Świętego. A Piotr rzekł do niego, niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeśmy nie mał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży. Co się tyczy tej sprawy, to nie masz w niej cząstki ani udziału, gdyż serce twoje nie jest szczere wobec Boga. Przeto odwróć się od tej nieprawości swojej i proś Pana, czy nie mógłby ci być odpuszczony zamysł serca twego, widzę bowiem, żeś pogrążony w gorzkiej żółci i w więzach nieprawości. Szymon zaś odpowiedział i rzekł, módlcie się wy za mną do Pana, aby nic z tego na mnie nie przyszło, co opowiedzieliście. A oni, gdy złożyli świadectwo i opowiedzieli słowo Pańskie, udali się w powrotną drogę do Jerozolimy, zwiastując dobrą nowinę po wielu wioskach samarytańskich. Samarytanie byli po części Izraelitami, nie tylko z etnicznego, ale także i z religijnego punktu widzenia. Byli monoteistami i akceptowali pięcioksiąg Mojżeszowy, praktykowali obrzezanie i oczekiwali Mesjasza. Jednak według Żydów samarytańska religia była odstępcza, a Samarytanie nie mieli udziału w łaskawych błogosławieństwach przymierza Boga z Izraelem. Niespodziewane nawrócenie Samarytan zaskoczyło Kościół w Jerozolimie, więc apostołowie wysłali Piotra i Jana, by przyjrzeli się bliżej sytuacji. Bóg wstrzymał wylanie Ducha Świętego do czasu ich przybycia, aby przekonać apostołów, że Samarytanie zostali przyjęci jako pełnoprawni członkowie społeczności wiary, jednak to był dopiero początek misji chrześcijańskiej. W Dzieje Apostolskie 8:26-39 opisane zostało spotkanie Filipa z etiopskim eunuchem, który na podstawie studium biblijnego przyjął Ewangelię i został ochrzczony. Zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody i ochrzcił go. Najpierw Samarytanie, potem Etiopczyk, obcokrajowiec, który przyjechał do Jerozolimy, by oddać cześć Bogu i wracał do swojego kraju. Ewangelia przekroczyła granice Izraela i zaczęła docierać do świata zgodnie z przepowiednią. Ale to był dopiero początek misji. Wkrótce pierwsi chrześcijanie, przeważnie żydowskiego pochodzenia, mieli udać się w różne strony świata i głosić wspaniałą nowinę o tym, że przez swą śmierć Jezus zapłacił karę za grzechy ludzi i oferuje zbawienie wszystkim i wszędzie. Piotr powiedział czarnoksiężnikowi Szymonowi, że jest pogrążony w gorzkiej żółci i w więzach nieprawości. Dzieje Apostolskie 8:23. Jakie jest wyjście z takiego i podobnych problemów? Piątek, 27 lipca. Do dalszego studium. Prześladowanie, które dotknęło Kościół w Jerozolimie, pośrednio przyczyniło się do wielkiego rozwoju dzieła Ewangelii. W mieście tym służbie słowa towarzyszyło powodzenie i istniało niebezpieczeństwo, że uczniowie będą się zbyt długo ociągać, wbrew poleceniu Zbawiciela, iż mają iść na cały świat. Zapominając, że siłę do odpierania zła najlepiej zdobywa się przez dynamiczne działanie, zaczęli sądzić, że ich najważniejszym zadaniem jest strzec Kościół w Jerozolimie przed atakami wroga. Zamiast szkolić nowo nawróconych w niesieniu Ewangelii tym, którzy jej nie słyszeli, groziło im niebezpieczeństwo obrania kierunku, który doprowadziłby do stagnacji, poprzestania na tym, co dotąd osiągnęli. Aby rozproszyć swoich reprezentantów na nowe miejsca, gdzie mogli pracować dla innych, Bóg dopuścił prześladowania. Zmuszeni do opuszczenia Jerozolimy wierzący szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. Dzieje apostolskie 8:4. Pytania do dyskusji. 1. Przeczytaj uważnie powyższy cytat Ellen White dotyczący niebezpieczeństwa grożącego Kościołowi chrześcijańskiemu, a polegającego na samozadowoleniu z tego, czego Bóg dokonał przez nich. Po pierwsze znaczy to, że wbrew popularnym poglądom mnóstwo Żydów przyjęło Jezusa jako Mesjasza. Co ważniejsze, jakie ostrzeżenie powinniśmy wyciągnąć z tego dla nas? Jak możemy być pewni, że nie uwikłamy się zbytnio w chronienie tego, co już mamy, zamiast czynić to, co powinniśmy czynić, głosić przesłanie Ewangelii światu? 2. W czasach apostołów stosunki między Żydami a Samarytanami były naznaczone wielowiekową wrogością. Czego możemy się nauczyć z faktu, że Filip, najpewniej Żyd, składał świadectwo o Jezusie w Samarii? Nawet jako adwentyści dnia siódmego nie jesteśmy zupełnie odporni na kulturowe i etniczne uprzedzenia. Jak krzyż Chrystusa uczy nas, że jesteśmy równi przed Bogiem. Jak to, że Chrystus umarł za wszystkich ludzi, dowodzi nieskończonej wartości człowieka. 3. Jak Filip nawiązał rozmowę z etiopskim dostojnikiem. Jak możemy być bardziej otwarci na możliwość dzielenia się Ewangelią z bliźnimi. 4. Czego uczymy się z 6, 7 i 8 rozdziału Dziejów Apostolskich i jak może nam to pomóc skuteczniej wypełniać misję Kościoła.